Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Moja wieś jest jak międzyokiennie zasuszony motyl. Cała otoczona jest drogami i pajęczynami i dłońmi matki i weselnie grającym na akordeonie sercem ojca. Moja wieś wyschła, umarła. Ale kiedy zasnę, ożywa i w najpiękniejszych kolorach leci w górę, brązowo-czarno-niebieskawe skrzydła ze świętego obrazu na ścianie tulą mnie do siebie. Matko Boska Częstochowska, módl się za nami.
To było Święto Niepodległości, 11 listopada 2023 roku. Zadzwonił telefon. Maciej Grela, lekarz, poeta, zapytał z przejęciem: Basiu, czy już wiesz? Nie wiedziałam. Zmarł Andrzej Sikorski. To była wiadomość jak grom z jasnego nieba. Znaliśmy się z Andrzejem od lat. Odwiedzałam go z mikrofonem podczas prac na archeologicznych wykopaliskach. Nagrywałam jego wiersze, a wydał około 20 tomików. Przyjaźniłam się z tymi samymi osobnymi nieco poetami, którymi i on był zafascynowany. Myślę tu o Witku Różańskim i Andrzeju Babińskim. Andrzej Sikorski był dla wielu ludzi autorytetem i przyjacielem. Dzielił się swoją wiedzą, dobrocią i życiową mądrością. Skąd to wyniósł? W dużej części z rodzinnego domu.
Biały opłatek położony na garści sianka jest jak betlejemska drobina. Ładnie to napisałeś. Ja pamiętam, jak przed tym czasem, kiedy zacząłeś się dzielić z wieloma rodzinami opłatkiem poprzez swoje wiersze, przychodziłeś do zaprzyjaźnionych rodzin z opłatkiem prawdziwym.
Tak, z opłatkiem prawdziwym, który jest o tyle mi bliski i niepowtarzalny już w tej chwili, bo ten opłatek wypiekał mój tato.
On był organistą.
Tak, tato był organistą i to było wielkie święto, kiedy rozpoczynał się wypiek opłatków. Dom pachniał mąką, taką mąką. Zapach mąki do dzisiejszego dnia czuję taki swoisty, niepowtarzalny, mogę powiedzieć. I tato piekł, a potem przychodził ksiądz, specjalnie umówiony, święcił te opłatki, no i potem tato roznosił to po domach.
A to wszystko działo się w Pruszczu Gdańskim, gdzie przyszedłeś na świat?
Tak, to dosyć daleko stąd, ale blisko, bo ten biały opłatek został i ta biała, jakże delikatna drobina, z którą idzie się do ludzi, jest taka sama dzisiaj, tylko że już nie wypieka jej ta sama ręka ojca.
A to już fragment z audycji o Wielkanocy.
Święta wielkanocne to dla ciebie piękny okres. Zresztą nie tylko święta wielkanocne. Ty w ogóle jesteś przywiązany do tej katolickiej obrzędowości, bo ona jest zapisana w twojej poezji. I dzięki tym wierszom można dojść, gdzie się urodziłeś, gdzie się wychowywałeś, jak tam właśnie świętowano. To były tereny nad rzeką Radunią.
Tak, najbardziej pracowitą rzeką w Polsce, dawniej tak nam w PRL-u mówiono, że to jest najbardziej pracowita rzeka w Polsce, bo było tam najwięcej elektrowni wodnych. Niewielka rzeczka, pracowita bardzo, zresztą rzeka...
Rwąca taka, tak.
Rwąca, więcej. Rzeka, która też miała swój mały udział, jeśli w ogóle mogła, w historii Gdańska, bo kanał Radoński był specjalnie zbudowany, żeby poruszać młyny gdańskie. Nie? Więc te młyny gdańskie były zasilane moją, naszą rzeką.
A to miasteczko, w którym się wychowywałeś?
To jest Pruszcz Gdański, sławne miasto. Sławne miasto Pruszcz Gdański.
Jak to się stało, że tak bardzo wtopiłeś się w tę obrzędowość katolicką?
Rodzina moja z obydwóch stron to są, czy byli repatrianci, którzy już wylądowali w ostatnim punkcie, który był do obsadzenia, bo całe południe Polski, ściana zachodnia już była pozajmowana. No i zatrzymali się pod Gdańskiem, bo tam jeszcze były wolne miejsca. No i stworzyła się taka mała grupa właśnie tych Lwowian, tudzież tych, którzy mieszkali na terenie Wilna. No i te święta były obchodzone właśnie po swojemu. Czyli trochę może inaczej niż miejscowi, bo przecież byli również, czy mieszkali również autochtoni, gdańszczanie. Oni trochę inaczej to obchodzili. Niemniej to może nadawało specjalnego smaczku takiego i klimatu całemu świętowaniu wielkotygodniowemu, bo to się wszystko zaczynało w Palmową, kiedy my jako dzieci uderzaliśmy i siebie, i dorosłych, krzycząc: palma bije, nie zabije, a za tydzień Wielkanoc. I tłukliśmy się nieźle, bo jeszcze niektórzy starsi nam jakieś tam cukierki próbowali dawać za to obicie. No i później już były te dni, które myślę sobie są skutem w ogóle całego życia człowieka, bo Wielki Czwartek to jest taka odświętność. A czy już pod koniec to już jest tak trochę się robi ciemno? U nas gdzieś tam w tych kościółkach były ciemnice, to były takie całonocne czuwania, dobrze zorganizowane i byli ludzie i Wielki Piątek, wiadomo, cisza i no, taka samotność i też łapanie jakiegoś kontaktu z drugim człowiekiem, bo nawet w rodzinie, która była blisko siebie i jakoś każdy tam z dużą serdecznością do siebie się odnosił, to jednak ten piątek był takim momentem zatrzymania trwogi i chyba pewnej nawet rezygnacji, tego słowa się nie boję. Mimo że każdy z nas pamięta, że już jutro będzie sobota i już będzie trochę lepiej, bo trzeba będzie od rana w tych cebulach tam obrabiać jajka i później wydrapywać, coś zamalować, czy w soku buraczanym robić na czerwono, z kolei na buraczkowy, taki inny odcień, czy gdzieś tam biegaliśmy po polach, które wcale niedaleko były, się zbierało źdźbła oziminy, żeby zielony kolor mieć. Już było lżej wtedy. No i byle do południa, a po południu to już było. I to jest taki skrót. Właściwie 3 doby niecałe, bo to było zawsze 2 doby, tak 2,5 może doby i już było skrót wszystkiego. Z radością na końcu. Tym takim porankowym, rezurekcyjnym, bo wtedy o 6 rano u nas były rezurekcje, dzwonem czy dzwonami.
W Wielki Piątek rano Grzegorz szedł nad Bóg. Rozbierał się do naga i cały zanurzał. Potem wychodził na brzeg i brał na puchnięte wierzbowe bazie i bił się po ciele. Przychodzili też inni pławić konie tego dnia, ale sami zanurzali się rzadko. Stary wchodził do wody kilka razy. Ta woda, prąd, uniosą dzisiaj wszystko, jak pan, który będzie cierpiał w kościele na krzyżu. Zabierz ten ból w kościach, krzyczał. I wyganiał z siebie pomarszczoną zimami niemoc.
Przy tym Wielkim Piątku zatrzymujesz się do dzisiaj.
Tak.
Od kiluś lat piszesz Drogę Krzyżową.
To już od kilkunastu lat staram się pisać teksty nowych rozważań. Mówię teksty, bo w ubiegłym roku i w zaprzeszłym roku. To były po 3-4 teksty różnych rozważań, które opierają się na tych 14 przystankach, a właściwie zawsze piszę 15 czy więcej przystanków takich swoich przy krzyżowanym, bo to jest też takie sprawdzenie się moje, na ile byłbym wtedy tym jednym z tłumu, który może by szedł, może by patrzył, a może by się zatrzymał, by go tam wcale nie było. No bo tak mogłoby być. A skoro jestem, to staram się na swój sposób jakby podchodzić, podglądać, bo to chyba najlepsze słowo, i solidaryzować się z tymi, którzy wtedy cierpieli, bo tak było.
Do opowieści o domu Andrzej często wracał. Wracał do postaci matki, której zadedykował piękny tomik, prawie wszystkie listy. Listy podszyte tęsknotą matki do syna i syna do matki.
Wszystko pamiętam. Wszystko. Najbardziej to mamę. Jej czarną sukienkę podglądałem w kufrze na szafie. Jej czarne pończochy, jej czarne rękawiczki, jej czarny różaniec, jej... Siostry nie pamiętam. Tutaj wszystkie siostry są podobne do siebie jak dwa jastrzębie wysoko na niebie. Kręcą się. Jej ręce leżały na kolanach o tak. Nie będę się kręcić. A mama to wygląda palec w górę, palec w bok, w dół i w bok. Tu oczy, tu nos, tu usta, włosy, uszy. Taka jest. Nic z tego portretu mamy nie zostaje. Nawet plamki na palcu, na podłodze. To przychodzi samo i jest jak błoto. Ciężkie jesienne błoto na podłodze po kimś, kto nie wytarł pamięci o próg. To takie proste. Idziemy obok w równoległość. Idziemy równolegle do ptaków, do domu, obok ludzi. Nie, to nie czas. Ból? Nie, to nawet nie sens. To można jeszcze dotknąć.
Matka Andrzeja zmarła przedwcześnie. Teraz Andrzej miał spocząć obok niej, obok ojca, dziadków, na cmentarzu w Pruszczu Gdańskim. Ta wiadomość o jego śmierci i pogrzebie zelektryzowała pracowników i studentów Wydziału Archeologii. Odszedł nasz serdeczny przyjaciel, Andrzej Sikorski, wybitny naukowiec, archeolog, poeta, prozaik, dobry człowiek, wspaniały nauczyciel. W dniu 17 listopada w kierunku Pruszcza jechał wypełniony po brzegi uniwersytecki autobus. Niektórzy też jechali pociągiem, samochodami, a wszyscy z potrzeby serca, co wynikało z rozmów.
Jesteśmy doktorantami archeologii. Ja nazywam się Barbara Wielgus-Wawrzyniak.
Ja Mateusz Wawrzyniak. Jestem także pracownikiem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Panem Andrzejem mieliśmy taki kontakt, po pierwsze jako studenci, spotkaliśmy go na korytarzach, na zajęciach i później tak jakoś zostało, bo z panem Andrzejem po prostu się spotykało zawsze i wszędzie i zawsze się przychodziło opowiedzieć, co tam ciekawego słychać, co tam się dzieje, zapytać się w razie czego poradzić wszystkim, po prostu pan Andrzej był zawsze dla nas pomocny.
I dlatego państwo tutaj jesteście, jedziecie z całą tą grupą ludzi, którzy kochali Andrzeja, bo tak można to w uproszczeniu powiedzieć.
Tak, pan Andrzej zasadniczo był ze mną od dziecka, bo pana Andrzeja poznałem w wieku 11, może 13 lat i gdy po wykopaliskach codziennych na Ostrowie Tumskim, gdy ekipy zbierały się, by pograć po prostu w piłkę, odpocząć, ja też tam czasami do nich przychodziłem, graliśmy razem i tam pana Andrzeja poznałem po raz pierwszy i od tamtego czasu w zasadzie gdzieś w moim życiu zawsze był i ta strata, która no, teraz się wydarzyła, jest no, niesamowita, no po prostu ciężko nie mówić.
To znaczy, na wykopaliska pan też wchodził z nim razem?
Wtedy nie. Wykopaliska obok na Posadzego prowadził mój ojciec, archeolog Piotr Wawrzyniak i czasami po prostu obie ekipy spotykały się, żeby pograć w piłkę za katedrą na boisku, który już teraz nie istnieje, tam blisko Warty. I czasami też przychodziłem po prostu po szkole do nich i graliśmy wszyscy jak równi z równym. Spędzaliśmy miło czas, te kilka godzin. No, do dzisiaj mam te wspomnienia. Też tam poznałem wielu innych, wtedy jeszcze studentów, teraz też już archeologów z dorobkiem i tak to trwa po dzisiaj. No i pan Andrzej jakby nas wszystkich tutaj spinał i cieszył się razem z nami życiem, tym wszystkim.
Cieszył się życiem, to jest właściwe określenie, prawda?
Tak, pan Andrzej zajmował się przeszłością, archeologią, ale tak naprawdę, tak jak sobie pomyślimy, on był zawsze tu i teraz. On był tak bardzo w teraźniejszości, tak zawsze obecny u nas, że nikt sobie nie wyobrażał, że coś takiego się stanie. No tak naprawdę, no to nadal jest dla nas wszystkich szok i niedowierzanie, no bo pan Andrzej był zawsze. Zawsze go można było spotkać na korytarzu, zawsze wieczorami paliło się u niego światło w gabinecie. Zawsze można było podejść, zawsze można było napisać maila i zawsze na niego odpowiadał.
I zawsze miał czas dla każdego.
Tak, i tak też było 2 tygodnie temu, gdy pojawiłem się na uczelni. Troszkę niespodziewanie, bo już nie codziennie mogę tam ze względu na obowiązki zawodowe bywać. I pan Andrzej był i wstąpiłem do pana Andrzeja z żoną. Porozmawialiśmy chwilkę, z chwilki zrobiło się przynajmniej pół godziny. Ciekawi, co pan Andrzej, prawda, przebada wraz z zespołem zamku.
I o czym porozmawiamy kolejnym razem, bo to tak zawsze było, że do następnego razu zobaczymy się znowu się przychodziło z czymś nowym i tak było co i róż. Tak od zawsze.
Andrzej z ogromnym zaangażowaniem pracował na wykopaliskach. Oto historyczne nagranie. Dotyczyło Palacjum.
Uwaga nasza kieruje się w stronę Ostrowa Tumskiego. Andrzej bierze od lat udział w pracach wykopaliskowych, które przyniosły ważne odkrycia.
No a wykopaliska udowodniły, że wcale nie głęboko, bo to 1,5 metra pod ziemią jest to, co kojarzymy ze zrębami państwowości i kościoła w Polsce. To, co pierwsze na terenie domeny piastowskiej. Potem oczywiście, czy równolegle funkcjonowały 2 inne ośrodki, Ostrów Lednicki, Wyspa Lednicka, no i Gniezno, no i Giecz. To jest ten taki czworokąt, gdzie wszystko to, co najważniejsze się działo, zaczęło i jest, po prostu jest.
Tu stoimy my. Tu miał profesor Hensel swoje niezinterpretowane murki. Mnie się wydaje, że to idzie tak i tu jest kaplica.
Profesor Hanna Koczka-Kręc.
Masz jak plan, masz tu. Tu jest w tej chwili zarysowany hipotetycznie przebieg wałów. Dlatego ja muszę ciągnąć też do wałów, żeby zobaczyć, jak mamy kątek. Tu był ojciec w 1938 miał cenny środek wału. Tu były wały uchwycone, więc to jest mniej więcej, prawda? Natomiast tu mogło być wężej. I jak oni się zmieścili wtedy, nie? I wtedy równolegle do biegu rzeki mógł być, ale nie musiał. Tych rozwiązań znamy przecież kilka, nie? A kaplica musiała być w tym samym miejscu.
Bardziej okazałe nawet, powiedziałem.
I może być nawet tak, że tu się rozdwaja i coś jeszcze jest dalej ku psalterii. Przecież to mogło być, wiesz, mało miejsca, wąsko, oni mogli pójść nie prostokątem, tylko takim kwadratem.
No nie, no oczywiście, no póki się nie w rozkopie.
A tu fundamenty są takie z odsadzką, że ja bym się nie dziwiła, jakby to była w ogóle wieża. Bo to ma już w tej chwili 2 metry z odsadzką licząc.
Podczas tych wykopalisk przeżywaliście różne emocje. Pamiętam takie spotkanie, kiedy dotykaliście tej tkanki sprzed 1000 lat. To było Palacjum Mieszka.
Tak, to było Palacjum Mieszka i to Palacjum Mieszka ujrzało światło dzienne dokładnie w imieniny naszej szefowej, pani profesor Hanny Koczki-Kręc. 26 lipca 1999 roku to było 1,5 metra ledwie czegoś, co było szerokie na około 1,20 m i było spojone zaprawą gipsową i nie wyobrażaliśmy sobie wtedy, że to może być aż
takie odkrycie.
Szefowa powiedziała, że to jest palacjum. A byli tacy, którzy kpili sobie wtedy, mówiąc, że oto odkopujemy stajnię tego legendarnego wielbłąda, który później był darowany przez Mieszka Ottonowi. No, stało się i jest.
Ten zespół był na pewno zespołem potężnym, godnym pierwszych władców, którzy wchodzili w tym momencie na arenę dziejową europejską. Znaczenia tego odkrycia nie można przecenić.
Profesor Hanna Koćka-Kręc.
To jest odkrycie, którego oczekiwaliśmy wszyscy. Nie tylko archeolodzy poznańscy, którym przypadło to szczęście jego dokonania, ale czekali na to wszyscy mediewiści polscy, ponieważ dotykamy tutaj początków naszej państwowości i początków chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Już z tego fundamentu tak potężnego, który przewyższa fundamenty Ostrowa Lednickiego, można jednoznacznie wskazać, że to założenie było potężniejsze, większe i ważniejsze niż Lednica, która zapewne była jednak rezydencją, powiedzmy, letnią pierwszych władców. I jestem głęboko przekonana, że jest to rezydencja wzniesiona przez Mieszka I, a przylegający do niej kościół, którego szczątków spodziewamy się pod kościołem Najświętszej Marii Panny, był zapewne fundacją jego żony, chrześcijanki Dąbrówki.
Jak to palacjum wyglądało?
No to palacjum jest idealnie, albo inaczej, kościół Najświętszej Marii Panny jest idealnie wstawiony w środek palacjum, czyli ci muratorzy, którzy około 1430 rozpoczęli budowę i wiedzieli, na czym stawiają świątynię gotycką. A świątynia gotycka stoi, jest to jeden z takich unikatowych obiektów instytutu gotyckich, który tam jest i który strzeże, bo co by nie powiedzieć, on stoi idealnie na pałacu. Z boczku trochę jest ta przyklejona kaplica. Jest, można przejść, dotknąć, zobaczyć kaplicy i pałacu nie.
Także, że tu można się spodziewać różnych konfiguracji.
A to sądzisz na tej podstawie, że te rentgenowskie badania to wykazały tutaj jakieś takie zakola,
a poza tym, tak? Tak, bo Najświętsza Maria Panna, najstarsze wezwanie kościelne.
Tak.
Z czasu przedramańskich. Aj,
to było pod samym tym.
Pamięć miejsce raz sakralne nie mogło utracić sakralnego znaczenia.
Oczywiście, to nawet, jest nawet pogańskie miejsca potem były adaptowane
Oczywiście. Czyli to cały czas, a ja widzę wyraźnie, to już zresztą pan kolega mi zwrócił na to wcześniej uwagę, że to są ciosy romańskie wsadzone, proszę się, w fundamenty gotyckie, a jedno jest to, na których są niby takie ślady oszczeń mieczy, to jest z portalu. To jest z portalu, to nie może być znikąd inny. Profesor Małachowicz był przed chwilą z Wrocławia, absolutnie to potwierdza. Jego syn, który teraz robi też dużo takich romańskich rzeczy.
Czy były prowadzone badania, na przykład tego tynku, czy cegieł, czy to też archeologów obchodzi?
Oczywiście próbujemy robić takie badania interdyscyplinarne, które mają uprawdopodobnić, czy uwiarygodnić te nasze datowania. To jakby wszystko na obecnym etapie badań potwierdza, że mamy wczesną, czy bardzo wczesną architekturę. Jest to założenie pałacowo-sakralne z kaplicą, nazwaną kaplicą Dąbrówki. I to może być, jak pani profesor Hanna Koćka-Kręc twierdzi, kojarzone jest ten cały obiekt z momentem pojawienia się, czy przyjazdu tutaj księżnej czeskiej, to lata 965, do Poznania, bo myślę sobie, że to była bardzo wyjątkowa budowla, która, myślę, na tle ówczesnej budowli drewnianej, tylko drewnianej. Te ówczesne budryńczki to było coś ciupeńkiego. M1 to około 12-14 metrów kwadratowych z hiterem w środku, z paleniseczkiem w środku, no w porywach do 25. A tu nagle staje coś takiego kamiennego, białego, bo założenie pałacowo-sakralne było otynkowane na biało.
Czyli chrzest tu się odbywał?
Nie wiem.
Nikt tego nie wie?
Nie wiem, chyba nikt tego na razie nie wie i nie będzie wiedział. Do momentu, kiedy rzeczywiście znajdziemy jakichś bardziej przekonujących dowodów, że tu oto. Na pewno ten chrzest jako akcja taka trochę szersza musiała się odbyć i zaczęła się na terenie Wielkopolski, ale gdzie?
pracownikami Wydziału Archeologicznego dotarł do kościoła w Pruszczu.
Ja się nazywam Adam Romejko.
A to jest parafia?
Parafia ma wezwanie błogosławionego biskupa i męczennika Michała Kozala. Aha. Natomiast jest tam jeszcze dodatkowe takie wezwanie i też szczególny kult. To jest poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce, też błogosławionemu i męczennikowi. Ponieważ pierwszy proboszcz tej parafii, ksiądz Jerzy Pobłocki, on miał taki epizod w swoim życiu, że był w wojsku. I on był w wojsku tam, gdzie był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mam nadzieję, że nie przekręcę, ale to chodzi o Bartoszyce tutaj, o tę jednostkę wojskową. To była taka jednostka klerycka wtedy. Także tam został wzięty do wojska i to tak, no to jeżeli znamy historię, to taka, no trochę było urabianie, żeby nie wrócić do seminarium. Natomiast on wrócił i on właśnie to, on trochę miał inicjatywę, żeby ten kult błogosławionego księdza Popiełuszki się tutaj rozwijał w parafii u nas.
Ksiądz Adam Romejko prowadził pogrzeb Andrzeja. Wcześniej kilku księży odprawiało pogrzebową mszę. Przed mszą przeczytano długą, niezwykle długą listę dokonań Andrzeja. Także na polu społecznym wieniec z czerwonych róż, który przykuł moją uwagę, miał szarfę z wyrazami wdzięczności od uczniów liceum im. Dąbrówki. A w czasie mszy głos zabrał karmelita, ojciec Antoni Rachmajda. Mówił ciekawie, refleksyjnie, no i poetycko. Dowiedziałam się w czasie jazdy autobusem, że Rachmajda też skończył archeologię i że był świetnie zapowiadającym się badaczem. Poszedł za zakonnym powołaniem. Odczytano także list arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, w którym to liście serdecznie wspominał Andrzeja. Dzień wcześniej arcybiskup poznański Stanisław Gądecki odprawił mszę w katedrze poznańskiej. Tak w Poznaniu, jak i w Gdańsku modlono się słowami świętej pamięci Andrzeja, przeplatając intencje fragmentami wierszy, czytała Kasia Zagórska z Radia Emaus. Dziękujemy za świętej pamięci Andrzeja, skromnego archeologa, życzliwego dydaktyka, artystę słowa, krytyka literackiego, animatora kultury, dziennikarza radiowego, a przede wszystkim naszego przyjaciela, mającego dla każdego czas i uśmiech wpatrzonego w mistrza. Bo on, jak obiecał, czeka przy furtce w ogrodzie. Na pewno go poznasz. Odetchnij. Dla Andrzeja o oddech, poranek dnia trzeciego, zbawienie Ciebie prosimy. Dziekan Wydziału Architektury profesor Andrzej Michałowski, zabierając głos na cmentarzu, dał wyraz uczuciom wszystkich tam obecnych.
Szanowna rodzino, szanowni zebrani, przyjaciele Andrzeja, próbując zebrać myśli po tym sobotnim dniu, po tym sobotnim wieczorze, kiedy dostałem informację od Remigiusza Ciesielskiego, że Andrzeja nie ma z nami, nie wiedziałem tak naprawdę, co powiedzieć. Andrzej był zawsze, Andrzej był po prostu firmą, był tym, kto starał się pojednać, zbudować wspólnotę i połączyć wszystkich w sobie, tworząc tutaj wspaniałą atmosferę. Z jego pokoju, tego, z którym dzielił z Haniem Machajewskim w Kolegium Nowum, później w Kolegium Historicum na Świętym Marcinie, później tego, którym siedział sam już w naszym Nowym Kolegium Historicum. Andrzej był człowiekiem serca. Andrzej oddawał serce każdemu. Oddał serca tak wiele, że nie zostało go dla niego samego. To serce stanęło. Ale Andrzej cały czas jest z nami i Myślę, że gdzieś tam zza tych chmur te krople, które spadają, to też jego jakieś te łzy, które roni nad naszymi dolami, którzy pozostali bez niego. To niewątpliwie Andrzej, który nigdy nie chciał zaprzątać sobą głowy. To Andrzej, który zawsze starał się być tą najmniejszą cząsteczką wszystkiego, a był tą największą. Andrzej, który zawsze mówił, nie martw się o mnie, ja sobie zawsze dam radę. Teraz nie będzie już tych spotkań, chociaż ja cały czas go czuję, czuję jego obecność i wiem, że gdzieś na krawędzi obłoka, jak zabłyśnie na nim poranek słońca, niewątpliwie to będzie spojrzenie Andrzeja. Szanowna rodzina, chciałbym złożyć serdeczne kondolencje w imieniu całej wspólnoty Wydziału Archeologii WM Uniwersytetu Poznańskiego. Tego miejsca, który stał się domem Andrzeja na wiele, wiele lat, z którym był silnie związany i który tak na dobrą sprawę pozostał z nim do końca. Bardzo dziękuję za tak wielki udział wszystkich osób, które znały go. Bardzo dziękuję za pamięć o nim i pamiętajmy. Pamiętajmy o Jerzu Heremułce, pamiętajmy o tym, co Andrzej zawsze nosił w sobie. Niech ta jego poezja cały czas unosi się między nami. Dziękuję.
Andrzej pracował, Andrzej był moim nauczycielem, był moim, no, jednym z mistrzów, więc kiedy no, ja byłem studentem, w zasadzie moje całe dorosłe życie od 18 roku życia to związane było tutaj w znacznej części z Andrzejem. A jeszcze bliżej tak naprawdę poznaliśmy się już po moich studiach, kiedy staliśmy się kolegami z pracy. No i wtedy dopiero się otworzyłem przed Andrzejem, też prezentując swoje jakieś nieudolne próby poetyckie.
A on pisze wiersze? Tak. No to może się też spotkamy.
W tym momencie po prostu Andrzej stwierdził, publikujemy to. No i tak się zaczęła ta druga przygoda, poza archeologiczną, też ta poetycka. Te nasze wspólne spotkania, spotkania w piwnicy duchowej, te spotkania w Muzeum Kraszewskiego. To no, też był jeszcze kolejny poziom, na którym można było tutaj rozmawiać i na którym można było też budować.
Ja tak patrzę też tutaj Antoni Rachmajda. Wszyscy właściwie zarażeni archeologią i poezją.
Tak, wszyscy poeci skupiali się koło Andrzeja. Wszyscy jacyś tacy
wrażliwcy,
może. Tak. Takie dusze poszukujące były przy nim. No. I cały czas jesteśmy przy nim, tak naprawdę.
Pan jest szwagrem.
My byliśmy bardziej jak bracia. I on ciężko oddychał, nie? Przez tą tubę z trenem i mówi szwagier, bo nie mówi do mnie zwyczaj, szwagier, musimy się pożegnać, ja już odchodzę. A ja mówię, Andrzejku, my jeszcze musimy ping-ponga zagrać, jakiegoś małego kieliszka wypić. Nie? A on już ledwo co przełykał. Nie?
To telefoniczna rozmowa była, tak? Jeszcze pan był?
Tak, w szpitalu. W szpitalu to było.
Tak biegł przez życie, jednocześnie zatrzymywał się bez przerwy. Przecież miał tysiące miejsc, które odwiedzał.
Ciągle, jak ja mówię, chodź tego, nie, bo muszę lecieć, bo mam tam jakieś prace wykopalskie. To musi skoczyć na uczelnię. To musi, bo mam audycję w radiu, nie? I cały czas on
zaczynał w moim Radiu Poznańskim, potem już powstało Radio Emaus, on to już ten współtworzył właściwie.
On nie dbał o siebie, nie dbał. No, dla niego
żył bardzo skromnie, prawda?
Tak, tak, tak.
Był skromny, żył skromnie. Także ja nie wiem, nawet chyba czasami powietrzem głównie
tak,
się odżywiał.
To było to sedno, że on oddał to serce wszystkim, i zabrakło tego serca dla niego, dlatego to serce mu pękło. I...
Kruchy był taki przecież.
No, ale no co zrobić, no, taka była jego natura też, nie? Ale to kruchość to było tylko na zewnątrz, wewnątrz miał ogromną siłę.
Tak wspominał Zbyszek Mikos. Andrzej miał ogromną siłę ducha. Czerpał ją również od innych.
Tych wielkich, bo nie boję się tego słowa, którzy poświęcili mi trochę czasu, bo tak trzeba mówić, przecież nie musieliśmy się spotykać. Jest wielu, przy Ostrobramskiej, Witek Różański, przy Wyspiańskiego, pan Przemysław Bystrzycki. Gdzieś tam przy Przemysłowej byli państwo Balcerzanowie. Jeszcze zaglądaliśmy do Gołębnika.
Do Andrzeja Kurzawskiego.
No, czyli tych miejsc było bardzo wielu i to były takie punkty dla mnie bardzo ważne, bo myśmy się tam, jeśli się pojawiali, to nie były to jakieś takie wizyty ani zaprogramowane, ale tak ad hoc. I to było chyba najbardziej takie ważne. Zresztą te spotkania do dziś żyją. No i tym jednym z wielu był, aczkolwiek bardzo ważnym, zawsze bardzo ważnym, był pan Przemysław Bystrzycki. Cichociemny, wyprostowany jak struna, elegant. Zawsze, kiedy do państwa Bystrzyckich przychodziłem, to obowiązywał pewien ceremoniał. Byłem przyjmowany w gabineciku pana Przemysława.
Miał świetny księgozbiór.
No tak, księgozbiór miał.
I walczył też o Bibliotekę Raczyńskich przez lata.
Tak, tak. A walczył nieprzypadkowo, bo to był człowiek, który się nigdy nie pozwolił rozbroić. Jak mówił mi, rozbroił go tylko i wyłącznie wnuk, który, i tu wcale to nie jest anegdota, dał dziadkowi taki plastikowy, na wodę zresztą, nomen nomen, to teraz za niedługo by się pewnie panu Przemysłowi przydał, taki pistolecik, śmigus dingus, taki pistolecik, dziadku, masz to, żebyś się nie zastrzelił. Dałem się rozbroić dopiero wnukowi, bo pan Przemysław Bystrzycki miał same wnuczki i jednego wnuka, któremu gotów był dać wszystko. No i w tym gabinecie duża maszyna do pisania z tym dużym takim wałkiem i czapka, taka ciepła, bo pan Bystrzycki sobie w tej czapce często pracował. No i no, ceremoniał, kiedy się rozmawiało, było. Potem były pierogi, sławne pierogi pani Janiny Bystrzyckiej. I to taki był zawsze moment, kiedy w czasach też, bo zdarzały się nam też czasy niełatwe, pan Przemysław zawsze stawiał nas na baczność, znaczy mówię nas, bo mnie i Witka Różańskiego. Na baczność, tu mi się wyprężyć, dostańcie za chwilę to trzeba, proszę zjeść, wypić, buzię obetrzeć i robić swoje. I to jest rozkaz. Spytał nas przedtem, jakie mamy stopnie wojskowe, nie mieliśmy żadnych. Myślę sobie, że był to człowiek dla mnie bardzo ważny i dlatego jeden z tekstów. Koszula pana Przemysława Bystrzyckiego. Ten tekst jest dedykowany pani Janinie, żonie pisarza Cichociemnego. Nie mogę jej wyrzucić od tak zwyczajnie, mówi na powitanie. Jeszcze czuję Przemysławkę. Dziwne, właściwie przykre, bo to cząstka kogoś, kogo już nie ma. Na zdrowy ludzki rozum wiem, że nie wejdzie w podkoszulku, nie poprawi kołnierzyka, który zawsze wcinał się pod grdykę i nie pogrzebie w krawatach. Od 10 lat wszystko wiem, ale ten zapach bardzo tulę w sobie.
To ładny wiersz na puentę właściwie, bo takie odejścia, które łączą
które właściwie
się,
nie są, to,
które nie takie, są pełnymi odejściami,
to nie
prawda?
Są pełne odejścia, bo zawsze pozostaje to coś. My przecież z czego nie zdajemy sobie do końca sprawy. Oddychamy tym samym powietrzem, gdzie oni coś tam zostawili, ci.
I myślimy o nich.
I myślimy o nich. I wspominamy. I
czerpiemy z tego, co zostawili.
Ja wiem.
No to jest takie małe zmartwychwstanie.
Takie nasze ludzkie.
Tak.
Miałam jedyne nagranie w Polsce Andrzeja Babińskiego. Andrzej Sikorski napisał o nim tekst Motyl na wieży Babel. Połączyliśmy siły i tak powstało słuchowisko pod takim właśnie tytułem Motyl na wieży Babel. Tak się zaczynało.
Było takie jedno, jedyne miejsce, gdzie w nocy świeciło się pojedyncze światełko. Była to portiernia w Kolegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam właśnie, w godzinach nocnych, gdzie dookoła było już ciemno i biało, równocześnie, bo śnieg spadł, zadzwonił Andrzej Babiński. Przyszedł w szeroko rozpiętym płaszczu, w berecie, ale zjawił się smutny, trochę zamyślony. Usiadł, Andrzej Mędyk zrobił herbatę z cukrem, co jak na owe czasy było już jakimś takim wydarzeniem trochę ekskluzywnym. Andrzej Babiński wykonał kilka rozmów telefonicznych, zwykł zawsze rozmawiać z przyjaciółmi właśnie w godzinach nocnych, ewentualnie późno nocnych. I potem wyciągnął z kieszeni, z marynarki, małe pudełeczko po papierosach, po wawelach. Takie płaskie pudełko. Podał nam to pudełko i powiedział, w środku jest motyl. Kolorowy motyl, który był ze mną od jesieni. Mieszkał ze mną międzyokiennie, spał, ale cały czas czuwał przy mnie. Był moim najlepszym przyjacielem. A teraz ja muszę iść do szpitala. Bałbym się go zostawić samego. Mógłby się nie obudzić na wiosnę. Weźcie go i przechowajcie.
Motyl na wieży Babel.
Andrzej Babiński, to ja jestem. Poznań, miasto spokojniejsze niż stąpanie konia. Miasto spokojnieje od letnich cieni klonu. Miasto ma tyle gotyckich wież, ja chodniki, miasto spokojniejsze niż stąpanie konia. Miasto spokojnieje od letnich cieni klonu.
Słuchowisko jest godne uwagi. To właściwie jest dokument. Zapisem chwili jest natomiast spotkanie z Witkiem Różańskim w Charyzmie.
Wincenty Różański w mijającym roku już był po tamtej stronie, ale umarli poeci go nie wpuścili. I dzięki temu mogliśmy się cieszyć nim w Charyzmie, nieopodal Starego Rynku. Książę poetów podejmowany był tak, jak na to zasługuje. W przybliżeniu atmosfery tamtego wieczoru pomaga mi Andrzej Sikorski.
Do Charyzmy przyszedł ten taki najbardziej chyba wyrafinowany Poznań. Myślę tutaj o artystach, o tych, którzy lubią, przede wszystkim lubią Witka Różańskiego, a i jego poezję, albo inaczej, poezję i Witka Różańskiego.
Ponieważ lubimy Witka, więc tam byliśmy, ale był też Tadziu Żukowski.
Byli muzycy.
I to jacy.
I to jacy muzycy.
Janusz Pużycki.
Z magicznymi zupełnie i zaczarowanymi skrzypcami.
I Małgosia Kasztelan.
Flet poprzeczny. Coś niesamowitego.
Ale ona to żona.
Ale jak gra. Ale jak gra.
No i był też, widziałam Kaziu Rafalik, nawet z nim rozmawiałam, była żona Jadwiga.
Było dużo młodych ludzi, których nie znamy tak naprawdę, a nie przyszli tylko na przysłowiowe jakieś tam piwko, małe, większe, bądź zupełnie duże.
Przyszli, aby pić poezję.
Tak, tak właśnie. I ta
I byli poezja, ciekawi, Witka. Mm-hmm.
I ta poezja była niesamowicie sprzedawana, bo Witek milczał, a poezja właśnie świątecznie i chyba przedświątecznie, tak jak te iskierki za oknem, bo światełka już przedświąteczne błyskały.
Ale wiesz, trzeba by oddać sprawiedliwość Andrzejowi Mędykowi, bo to on wymyślił ten wieczór.
On wymyślił i on no, tak napompował nas wszystkich sobą i tekstami Witka. Tekstami znanymi i chyba tymi mniej znanymi, bo ostatnimi.
Niepublikowanymi
często. I to były teksty przynajmniej dla mnie bardzo zaskakujące, drapieżne, inne. Ten świat Witka jest teraz inny.
Kolęda Witka Żeńskiego. Choinkowy ciszy, bomby się kołyszą. Na czyją chwałę tak się zapomniałem? Na chwałę dziecięcia nowonarodzonego, na chwałę matki i Józefa mego. Kołyszcie się, kołyszcie, bijcie serca liściem na życie stroskane w świętych zasłuchaniach.
Wiersz, który dostaliśmy z życzeniami od Witka i Gosi, wszyscy, których zaprosili do charyzmy. W choinkowej ciszy bombki się kołyszą, na czyją chwałę tak się zapomniały? Na chwałę dziecięcia nowonarodzonego, na chwałę matki i Józefa mego. Kołyszcie się, kołyszcie, bijcie serca liściem na życie stroskane w świętych zasłuchanie. Kolędnicy wieczoru już nie przyjdą do mnie, przyjdzie żona z nowiną, zieloną koniczyną. Kołysz się, bombko, z Mozarta trąbką, w muzycznej pościeli zgłupieli anieli.
Poezja tego dnia, 17 listopada, dnia pożegnania Andrzeja, towarzyszyła nam do końca.
Wróciliśmy po pożegnaniu Andrzeja w Pruszczu do Poznania. Stoimy koło jego uczelni, koło pomnika Mickiewicza i Maciej Grela
żegnam go
w poetycki sposób.
Wierszem. Co my o tobie wiemy dzisiaj, Sikorski Andrzeju? Ostro przestałeś się leczyć. Ostatni mail twój na skraju życia i życia dotarł. Czytam go jak epitafium na polnym kamieniu. Para pocztowych gołębi z ostatniej gałęzi klonu czeka odpowiedzi. Nad niewą wozu płyniesz letą. Serce ci niepotrzebne. Bębny żałobne biją jak bokser do pierwszej krwi. To nie takt. To z ich strony nie takt. Opiszę kredom dwoje drzwi. Do sezamu ziemi i do nieba.
Tak upłynął nam ostatni dzień z Andrzejem. Urna z jego prochami pozostała w Pruszczu, ale pamięć o Andrzeju zabraliśmy do Poznania. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzących źródeł prąd i jako wtór pogrzebny. Jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd, i jako wtór pogrzebny jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykł. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Czuł.